Adam Gruszczyński, witam słuchaczy Radia Zachód. Moim Państwa gościem jest Beata Pachnik-Łodzińska, reprezentująca Konfederację Ruch Narodowy, zarazem wiceprezes Stowarzyszenia Lubuszanie dla Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na początek pomówmy o Brexicie. Czy zastanawiała się Pani nad tym, dlaczego Brytyjczycy opuścili Unię Europejską?
Wcale się im nie dziwię, odzyskali wolność. Unia Europejska nie jest formacją, która daje państwom swobodę, narzuca im swoje prawa i ogranicza te swobody, czego przykładem jest teraz Polska, tak? Gdzie obca struktura próbuje nam narzucić swoje decyzje, swoje prawo. Ja bardzo jestem zadowolona z tego, że w końcu znalazło się państwo, które powiedziało koniec, basta. Jesteśmy suwerennym krajem, suwerennym narodem, chcemy się rządzić sami. Mamy wszystko dobrze poukładane w głowach i wiemy jak, zresztą mamy duże doświadczenie, tak, bo to jest struktura państwowa liczona już w tysiącach lat, więc mają doświadczenie jak się rządzić i
doliczyła pani panowanie Rzymian na wyspie,
tak,
mówiąc
to jest,
o tych tysiącach lat.
Z pozostałość, tak. Z pewnością Rzym również miał wpływ na strukturę Wielkiej Brytanii, na prawa panujące w Wielkiej Brytanii. Oni nie chcą, żeby coś nowego nimi rządziło. Oni chcą po prostu samodzielnie funkcjonować.
Brytyjczycy opuścili Unię po 47 latach. My jesteśmy dużo krócej. Czy Polska również powinna opuścić Unię Europejską?
Jestem za polexit.
Teraz? Za takim twardym...
Zawsze byłam za polexit. Byłam przeciwniczką wejścia do Unii Europejskiej. Pamiętam czasy komuny, pamiętam czasy RWPG, Układu Warszawskiego. Uważam, że Unia Europejska tak naprawdę niczym się nie różni. Jest może trochę więcej swobód obyczajowych. Chociaż zastanawiałabym się, czy aby na pewno, czy tych swobód obyczajowych nie było więcej i wolności słowa nie było więcej w czasach komuny.
Czy naprawdę nie widzi pani żadnych pozytywnych stron wynikających z przynależności Polski do Unii?
Kwestia przemieszczania się to jest strefa Schengen, tak? To nie jest sama przynależność do Unii Europejskiej, a większość Polaków kojarzy Unię Europejską właśnie z tym, że nie muszą prosić o paszporty, żeby wyjechać do najbliższego kraju. Mogą się swobodnie przemieszczać, mogą swobodnie podejmować pracę w różnych krajach. To nie Unia Europejska, to strefa Schengen i musimy te dwie sprawy odróżnić od siebie.
No ale strefa Schengen wynika z pewnych jednak integracyjnych takich możliwości, jakie dawała najpierw Europejska Wspólnota Węgla i Stali, później EWG, a teraz Unia Europejska. Czyż nie?
Szwajcaria sobie doskonale radzi bez Unii Europejskiej, Norwegia również. Uważam, że wcale nie musimy być w Unii Europejskiej, możemy z nią współpracować. To, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, wprowadza u nas szereg ograniczeń prawnych, a z drugiej strony nie możemy samodzielnie funkcjonować gospodarczo. Tak? Nasz kapitał nie ma tak silnej pozycji w Unii Europejskiej, żeby wygrywać z kapitałami innych krajów, na skutek czego tak naprawdę nie mamy własnej gospodarki. Większość naszej gospodarki to jest obca gospodarka, to jest obcy kapitał,
no, trochę
który
jednak
decyduje...
W sferze bankowej dochodzi do pewnej konsolidacji. Część przemysłu jest w rękach polskich, oczywiście to nie jest 100%, jak pani zauważyła. A wizyta prezydenta Emmanuela Macrona. Po Brexicie mamy taką widoczną już zmianę architektury w Europie i wygląda na to, że jeśli będziemy mądrzy, to możemy coś na tym zyskać.
Nie sądzę, żebyśmy od Francji cokolwiek zyskali. Jak analizowałam historię przed I wojną światową i przed II wojną światową, Francuzi zawsze dużo obiecywali. A co do czego nic z siebie nie dali, nigdy nie stanowili dla nas takiego sojusznika, na którym moglibyśmy polegać. Ja zwrócę uwagę na naszą politykę zagraniczną. że tak naprawdę od wielu lat tej polityki zagranicznej w ogóle nie ma. My nie mamy przyjaciół, my nie mamy sojuszników.
Oj, to poza wielkim... powtarza pani ulubione tezy totalnej opozycji w tej chwili.
Nie słucham totalnej opozycji, tak? To są moje własne przemyślenia, ale taka jest prawda. Proszę przytoczyć chociaż jeden przykład państwa z Unii Europejskiej, czy w ogóle z Europy, który jest z nami w głębokim sojuszu. Nie mamy takich sojuszy.
Liczyłam na to, że będą... Spycha mnie pani na pozycję euroentuzjasty, którym nie jestem, ale ja odpowiem pani na to pytanie. Mamy bardzo dobre relacje z Litwą, Łotwą i Estonią. To są realni sojusznicy Polski, którzy bardzo często nas wspierają, a stosunki z Litwą w tej chwili są wręcz modelowe.
Ja tylko tutaj nawiążę do tego, że te bardzo dobre relacje z Litwą i z Łotwą powodują, że polskie dzieci nie mogą się tam uczyć w polskich szkołach. Zabroniono nam prowadzić polskich szkół. Jeżeli to są takie
dobre... polskie szkoły są. Mamy problem
z
nazwiskami. Polskie szkoły są na Litwie i nauka odbywa się w języku polskim w tych szkołach. Inna sprawa, że nie jest tych szkół zbyt wiele. Ale ponieważ poruszyła pani jeszcze wątek Francji, to ja nieśmiało chciałbym przypomnieć, że to we Francji sformowana została armia generała Hallera. To generał, jeszcze wtedy nie generał, ale de Gaulle przyjechał tu jako doradca wojskowy pomagać Polakom odpierać bolszewicką nawałę.
Dzisiaj zabiera się Hallerowi jego zwycięstwo i pomija w historii. Ja chciałam zwrócić uwagę, że rzadko się mówi o Rozwadowskim, o Hallerze. Cały sukces przypisuje się tylko i wyłącznie Piłsudskiemu.
A to, wie pani, jest taki nurt, rzeczywiście, ja go też dostrzegam. Niemniej jednak o Hallerze i Rozwadowskim też pamiętamy. Wróćmy może na podwórko wyborcze. Zmienimy w ten sposób temat. Czy Krzysztof Bosak jest najlepszym kandydatem Konfederacji, czy szerzej Ruchu Narodowego na prezydenta RP?
Dla mnie najlepszym kandydatem. Wygrał w prawyborach prawie we wszystkich okręgach wyborczych i to pewnie zadecydowało, że wygrał również główne starcie z wielkimi tuzami wolności, z Grzegorzem Braunem i myślę, że wszyscy się zgodzą z tym, że to były sprawiedliwe wybory i że to on powinien reprezentować Konfederację.
To proszę pozwolić mi zrozumieć pewien problem, który mam w związku z sondażami. Krzysztof Bosak ma w sondażach 4% w ostatnim sondażu, a ostatni sondaż dla Konfederacji Ruchu Narodowego pokazuje 7%. Czyli Krzysztof Bosak ma mniej niż wynosi poparcie dla Konfederacji.
Znaczy ja bym nie brała tak bardzo na poważnie tych sondaży, bo sondaże zależą od tego, kto je zleca, więc w zależności od tego, jakie są potrzeby zlecającego, takie są sondaże. Oceniam to z innej perspektywy, jakie są możliwości przeprowadzenia kampanii wyborczej dla naszego kandydata i ile osób jest w stanie się zaangażować w tą kampanię wyborczą. Muszę tutaj podkreślić, że Ruch Narodowy, z którego wywodzi się Krzysztof Bosak, ma najlepiej sformowane struktury w całej Polsce i to trudno powiedzieć, że jest inaczej. To Ruch Narodowy wkłada największą pracę i jest w stanie przeprowadzić tę kampanię wyborczą. Pomijając już pozytywne strony Krzysztofa Bosaka oczywiście, który sam z siebie jest kandydatem wskazanym przez Konfederację. Nie tylko dlatego, że jest z Ruchu Narodowego, ale dlatego, że jest po prostu sprawnie intelektualny i pozyskuje sobie elektorat w ten sposób, że lubi się go słuchać i można go rozumieć.
Z pewnym uporem jednak zwrócę uwagę na to, że nie wygląda w tej chwili, że wszyscy, którzy głosują na Konfederację, są skłonni poprzeć Krzysztofa Bosaka w świetle tego sondażu. Ale rozumiem, że pani ma nadzieję, że nastąpi duża mobilizacja wokół kandydatury.
Konfederacja jest taką strukturą, która pozwala na samodzielność myślenia w przeciwieństwie do innych partii, gdzie jest z góry narzucone, ma być tak, a nie inaczej, dostaniecie instrukcję na komórkę i zgodnie z tą instrukcją macie głosować. Stąd pewnie bierze się ta swoboda wypowiedzi, wolność słowa, że każdy może powiedzieć, mi się nie podoba Bosak, innemu się nie podoba Grzegorz Braun, a jeszcze komuś innemu Korwin-Mikke. To jest zrozumiałe.
Czy ta swoboda wypowiedzi, ta taka szalejąca demokracja w Konfederacji nie pogrzebie szans Krzysztofa Bosaka, jeśli nie macie żadnej dyscypliny, która będzie skłaniała członków Konfederacji, żeby na niego głosować.
Ja bym tutaj nie myliła wolności słowa z demokracją, bo demokracja to jest pewien reżim, tak, gdzie wola większości jest narzucona mniejszości. Natomiast tutaj jest faktyczna swoboda wypowiedzi. Jak zagłosują te osoby, to jest ich sprawa. Nie będziemy w to wnikać i nie będziemy nikomu narzucać. Natomiast możemy proponować i możemy pokazywać dobre strony.
Na zakończenie rozmowy pomówmy jeszcze o wychowaniu dzieci. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich Artur Bodnar ma rację, mówiąc, że rodzice nie posyłający dzieci na zajęcia z edukacji seksualnej przekraczają granice uprawnień rodziców? Gdzie są te granice? Kto powinien je wyznaczać?
Uważam, że nie ma w ogóle prawa tak mówić jako urzędnik państwowy. To on przekracza granice swoich kompetencji, narzucając rodzicom, co im wolno, a czego nie wolno. Ciągle jeszcze mamy takie prawo, które pozwala rodzicom decydować o kwestii wychowania, o światopoglądzie, tak? O tym, gdzie chcą dzieci posyłać do szkół. Przypomnijmy, że mamy ciągle jeszcze swobodę, tak zwaną edukację domową, więc co z tymi dziećmi? Gdyby pan Bodnar chciał narzucić, to co? Te dzieci mają, rodzice mają edukować seksualnie?
I niestety w tym momencie musimy naszą rozmowę zakończyć. Czas na nią przeznaczony dobiegł bowiem końca. Moim i Państwa gościem była Beata Pachnik-Łodzińska, reprezentująca Konfederację Ruch Narodowy, wiceprezes Stowarzyszenia Lubuszanie dla Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Do widzenia Państwu.